Chwała Bogu. Powstajmy do modlitwy. Panie Boże nasz, chcemy podziękować za to, że możemy być w domu Twoim. Kościół to jest Twój dom. Panie Boże, my jesteśmy świątynią, ale też ten budynek jest świątynią i czujemy się tutaj dobrze, dlatego że Ty już wcześniej tutaj przyszedłeś i pobłogosławiłeś każde miejsce. Wiedziałeś, że będziemy i chcesz dać nam to, co najlepsze. Niech Twoje słowo, Panie Boże, będzie dla nas pokarmem. Niech pieśni, które śpiewamy, będą takim prawdziwym uwielbieniem dla Ciebie. Niech to będzie dla Ciebie miłe. Panie Boże, każdy z nas niech będzie pobłogosławiony przez Ciebie. Potrzebujemy Twojego ojcowskiego błogosławieństwa, Panie Boże nasz. Dziękujemy i wywyższamy, uwielbiamy Ciebie, Panie nasz. Ty jesteś godzien. Amen.
Amen. Kochani, najwspaniali...
Nasz, chwalimy Ciebie i wywyższamy Ciebie, Panie nasz Boże, w naszych pieśniach, bo jesteś tego godzien, Panie Boże, i obecność Twojego Ducha Świętego rzeczywiście jest tutaj obecna i my chcemy doznawać Twojej chwały przez właśnie Ducha Świętego i chcemy później tą chwałą żyć na co dzień. Panie Boże, chcemy, żeby to oglądanie Ciebie, Twojej chwały, żeby miało wpływ na nasze codzienne życie. Chcemy, Panie Boże, podobać się Tobie, bać się zarazem czynić złe rzeczy. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że Ty tak blisko człowieka jesteś, że praktycznie nie tylko w niedzielę, gdy się zgromadzamy, ale na co dzień, gdy w codziennych naszych sprawach też jesteś obecny, Panie Boże, i możemy w każdej chwili z Tobą rozmawiać, modlić się do Ciebie, w każdej chwili możemy Cię uwielbiać i nawiązać z Tobą społeczność. Jesteś Bogiem niezwykłym, Bogiem, który jest z nami na zawsze. Jak Ty powiedziałeś, Panie Jezu, aż do skończenia świata. Chwała i cześć i wywyższenie dla Ciebie. Godzien jesteś chwały, godzien jesteś uwielbienia, Panie Boże nasz. Dziękujemy, my wywyższamy. Amen. Amen. Mam taką propozycję, której nigdy tutaj nie proponowałem, żebyśmy mogli może wyszli ze swoich ławek i tak przywitali się jedni z drugimi przy dźwiękach melodii jakiejś tam chrześcijańskiej, takiej pięknej. No, jesteśmy rodziną, jesteśmy w kościele, jesteśmy rodziną i w związku z tym to ma sens, żeby jeden z drugim się przywitał. No, wymienił jakieś krótkie uwagi i za moment kontynuujemy nasze nabożeństwo. Co jest fajne? A, przytulenie. Siostra mówi, nie ma przytulenia, nie ma miłości. Tak jest. No właśnie, to podanie niektórzy tak podają. Dobrze. Czy ktoś przywozi pozdrowienia? Oj, przecież ja mam tutaj ten swój mikrofon. Raz, dwa, trzy. Działa. Nie ma pozdrowień? O, ma. Mi się zdawało, że mamy gości z Mińska, nie? A to potem, tak? Nie, dobrze. Przeczytam urodziny. Jest dwie osoby, które w tym tygodniu mają urodziny. Jest to brat w środę, brat Skulimowski Ryszard, ale dzisiaj go z nami nie ma, no bo jest w domu. Bo chemię przyjmuje przecież w domu. Ja próbowałem właśnie brata Skulimowskiego, ale przeczytam jeszcze drugą osobę. W piątek siostra Horban Jarosława również urodziny ma. Życzymy wielu Bożych błogosławieństw. Zbór potrzebuje, siostra Jarosławo, Twoich modlitw. To jest na 100%. Oczywiście Ciebie też, ale żeby nie pomyśleć, że jak nie będzie modlić, to my Cię nie potrzebujemy. Nie, nie. Tak. Nie ma prawa zabraknąć. I gdy chodzi o brata Skulimowskiego, jest taka wielka prośba ze strony rodziny. Ponieważ on przyjmuje w domu leki, ta chemia cała i te posiłki są podawane no, kroplówkami, to jest takie pytanie, czy ktoś z obecnych zna się na tym i mógłby troszkę pomóc, raz po raz pomóc. Bo tak jak mi powiedziano przed nabożeństwem, jakaś tam pani z zewnątrz przychodzi, to jest horror. Ukuła się w palec, tak mogę powiedzieć, ukuła się w palec, kropla kapnęła do tego leku, ona to wciągnęła do kroplówki. Horror, horror, że takich ludzi puszczają, że takich ludzi puszczają do pomocy dla innych. Horror. I jest takie właśnie pytanie. Jeśli ktoś zna kogoś, albo może ty sam możesz w tym pomóc, to jest taka właśnie szansa pomocy tutaj dla naszego brata, to czy ze mną się skontaktować, czy z Alicją? Może ze mną, bo Alicja może, ale Alustań, może właśnie, o, to jest ta skromna osoba tam z tyłu, w takich lokach anielskich, to jest właśnie Alicja. I ogłoszenia. Tak właściwie mniej więcej takie same każdego tygodnia, ale przypominam, w środę, tak jak dzisiaj, jest społeczność. W środę o godzinie 18. Więc nie bądźmy chrześcijanami niedzielnymi, bądźmy chrześcijanami codziennie, a szczególnie właśnie wtedy bądźmy na społeczności, gdy jest nabożeństwo, to społeczność. W środę o godzinie 18. 1 kwietnia jest Prima Aprilis. Ale oprócz Prima Aprilis jest też konferencja kobiet i ona nie wchodzi w zakres Prima Aprilisu. I na ten temat więcej Irenka, proszę bardzo. Chyba, że chcesz do tego. Tak, ale czego?
O. Tak? Okej. Okay. Tylko dwa słowa. Przypominam o tym, że mamy konferencję. Tutaj u nas konferencja jest okręgowa i nawet ponadokręgowa, bo zapraszamy wszystkich znajomych. Można zapraszać osoby niewierzące, jak najbardziej nawet trzeba. I przypominam tylko, że rejestracja jest na Facebooku i jeżeli ktoś nawet nie ma jakby konta, a chciałby być na tej konferencji, to bardzo proszę też o kontakt ze mną. Tutaj na plakacie jest podany mój numer telefonu. Ja też mogę po prostu po nabożeństwie tutaj pomóc, jeżeli chodzi o rejestrację. No i jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie zapraszam i gorąco zachęcam, bo myślę, że to będzie naprawdę wspaniałe wydarzenie. I przypominam, że zostały tylko 2 tygodnie, w których możemy się rejestrować, bo 26 marca rejestrację zamykamy ze względu na kwestie organizacyjne, takie jak obiady i tak dalej, które musimy zamówić i przygotować przed czasem. Natomiast dzisiaj po nabożeństwie prosiłabym o to, aby wszystkie kobiety, panie, które chciałyby jakoś pomóc, nie ma obowiązku oczywiście, absolutnie. Jest tutaj starsze siostry, niech się czują zaproszone, bo chcemy służyć wam w tym dniu. Natomiast wszystkie kobiety, które mają w sobie energię i nie wiem, co z nią zrobić, nie wiedzą, co z nią zrobić, to zapraszam po nabożeństwie. Króciutkie spotkanie, tak z kwadransik, 20 minut. Musimy porozmawiać, co w tym temacie jeszcze możemy zrobić, żeby ten dzień był jak najlepszy, jak najwspanialszy. Do nas przychodzą goście, więc fajnie, żeby to było naprawdę na poziomie wysokim. Dziękuję bardzo.
Jako Kościół posługujemy także w zakładzie karnym. Ludzie tam się nawracają. Za tymi murami też doświadczają Bożej mocy i Bożej pomocy. Też się modlą i Bóg się im objawia. Bóg ich kocha i Bogu zależy na tym, żeby także ich zbawiać. I mamy świadectwo stamtąd, właśnie z więzienia, które jeden z braci, którzy tam są, on brał chrzest, napisał na kartce i poproszę Daniela, żeby to świadectwo przeczytał.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Świadectwo brata Tadeusza L., zakład karny. Dziękuję Bogu Ojcu, Synowi Jezusowi i Duchowi Świętemu za opiekę, za przewodnictwo, ratunek w mojej chorobie fizycznej, niemoc. Dziękuję. Drogim braciom w duchu za modlitwy do naszego Pana Miłosiernego. Pan wysłuchał wołania z ust sprawiedliwych i szczerych, otwartych serc. Wołałem w swojej niemocy o pomoc. Mówiłem, że moje ciało, duch, cała dusza należą do Pana. To Jezus Chrystus złożył okup. To On zmarł za nasze grzechy. To On nas usprawiedliwił przed Bogiem Ojcem. To On nas nadal wspiera i prowadzi drogą prawdy i życia. Moje życie jest w rękach Boga, bo jestem Mu oddany, bo uwierzyłem i kocham Go. W swojej niemocy, w konwulsjach, które trwały około 1 godziny, jakby ostatkiem sił wołałem: precz szatanie ode mnie, ja nie należę do ciebie, ja należę do Jezusa. Jezus jest moim Zbawicielem. Ty możesz mnie straszyć, ale życia mi nie odbierzesz. Moje życie jest w rękach Stwórcy. Ja ciebie się wyrzekam i precz ode mnie. Zabieraj swoje żarłoczne demony, które mnie molestują i zastraszają z każdej strony. Moje zwycięstwo jest w moim Panu, Jezusie Chrystusie. Ja Mu zaufałem, ja jestem z Nim, a On ze mną. Po krótkim czasie ciało moje uspokoiło się z tych konwulsji i wróciłem do świata żyjących i chwalących naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję bardzo. Antony, please comment. Antony chciałby powiedzieć właśnie o czymś, o służbie, którą czyni i potrzebuje w tej służbie pomocy. Yes, please.
Praise the Lord.
Chwała niech będzie Bogu.
As you know, I have a ministry for the sound in the back of the church.
Jak wiecie, ja prowadzę tą służbę dźwięku, regulacji dźwięku.
Also the computer for the overhead projector.
A także ten komputer odpowiedzialny za wyświetlanie pieśni na ekranie.
Well, my right-hand man, Max, he has moved to another town to pursue his work.
Niestety moja prawa ręka, czyli Max, musiał wyjechać do innego miasta, ponieważ tam dostał pracę.
So that leaves me without a right hand.
Więc w tym momencie zostałem jakby bez prawej ręki.
He also was involved in the Russian translation when it was needed.
Także pomagał, gdy trzeba było tłumaczyć na język rosyjski.
So what I'm asking now is if anybody is interested in doing anything in the back.
Więc chciałbym teraz o co chciałbym poprosić. Chciałbym zapytać, czy jest ktoś, kto może mi pomóc właśnie w tej służbie, którą czynię.
Or who can even translate from Polish to Russian when it is needed.
Albo ktoś inny, kto może przetłumaczyć z polskiego na rosyjski, kiedy występuje taka potrzeba.
Please come see me after service.
Więc jeśli ktoś jest taka osoba, proszę po nabożeństwie zgłosić się do mnie.
You really don't have to know anything about what goes on back there.
Tak naprawdę to nie musisz być specjalistą od właśnie od tego, co ja robię.
I would be happy to train you.
Ponieważ ja jestem w stanie i będę zadowolony, kiedy będę mógł ciebie tego nauczyć.
So please, I do need the help.
Więc proszę, ja potrzebuję pomocy.
We start a little bit early than everybody else.
Ta służba zaczyna się troszkę wcześniej, aniżeli samo nabożeństwo.
And sometimes we stay a little bit later than everybody else.
I czasami też troszkę dłużej trzeba pozostać po nabożeństwie.
We work on the special events that are not on Sunday.
A także też pracujemy czy pomagamy przy szczególnych okolicznościach, wydarzeniach.
So please help out.
Więc proszę, pomóżcie mi.
It's a blessing.
To jest błogosławieństwo.
And one more thing.
Jeszcze jedna rzecz.
On Wednesday nights it's just not preaching from the pulpit.
Chodzi o środę, to nie jest to tak jak w niedzielę, że głosi się kazanie z kazalnicy.
It's you break up into small groups and you actually discuss and read the word of God.
Nabożeństwo polega na tym, że dzielimy się na grupy, czytamy Słowo Boże, dyskutujemy na temat przeczytanego Słowa Bożego.
So you are part of the group.
I ty jesteś częścią tej grupy.
And you are part of the discussion.
A także jesteś częścią tej rozmowy na temat Słowa Bożego.
Thank you. I hope to see somebody back there. After service.
Także mam nadzieję, że po nabożeństwie ktoś tam do mnie podejdzie i będziemy rozmawiali o tej służbie. No właśnie, także jeśli masz słuch i myślę, że autor tego nie powiedział, ale całkiem dyletantem to być nie można. Ktoś, kto troszkę jednak orientuje się w dźwiękach, w muzyce i nie jest głuchy jak pień, zapraszam właśnie do tej służby. Okej. Okay. Dobrze, to w tym momencie zaśpiewam pieśń pod tytułem Jezus jest Panem. Powstańmy i złożymy nasze dary, które przygotowaliśmy dla Królestwa Bożego. Nasze dziesięciny, nasze No, dziękczynienie.
Ci Boże Ojcze, za to, że miłość Twoja nas tu zgromadziła, że odmieniłaś nasze serca, że odmieniłeś nasze myślenie. Panie, daj, aby to nigdy nas nie opuszczało, aby ten świat nie przydusił tego, coś Ty zasiał w naszych sercach, abyśmy byli zawsze czujni na Twojego Ducha Świętego i nie obawiali się przyjąć nieraz niezwykłe rzeczy, które Ty czynisz w naszym życiu, które chcesz czynić w naszym życiu. To, co na rozum jest niepojęte, Panie, Ty to czynisz, bo Ty jesteś Bogiem cudów, Bogiem, który zaskakuje człowieka, dał człowiekowi mądrość, ale działa też ponad nią. Chwała Ci, chwała Ci. Dziękuję Ci, Panie, za tych wszystkich ofiarodawców, którzy złożyli swój dar. Panie, pomnażaj go dla chwały Królestwa swojego. Przechadzaj się pośród nas. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie, tak jakśmy tutaj śpiewali. Panie, Ty prowadź nas, bo bez Ciebie jesteśmy niczym. Jesteśmy tylko ciałem podległym żywiołom tego świata, a my chcemy chodzić w Duchu Twoim, aby zwyciężać świat, aby zwyciężać wszystko, co nas przytłacza, co nas otacza, co nas chce wyrwać od Ciebie, oddzielić. Ale nic nas od Ciebie nie oddzieli. Ty mocną ręką trzymasz nas. Dziękujemy Ci za to. Amen.
Chciałem zapytać, kto jest wśród nas pierwszy raz? Pierwszy raz trafiłeś do tego kościoła. Chcemy Cię przywitać. Nasi misjonarzy z Mińska za moment właśnie. Tak. Właśnie, a propos naszych gości, Sasza oraz Rebeka, żona Rebeka, akurat gdzieś wyszła, tak, w tym momencie. I oni są z Białorusi, z Brześcia, a właściwie teraz z Mińska. I no, zdecydowali się na coś, na co coraz trudniej się zdecydować. I zdecydowali się na krok, który no, coraz trudniej jest realizować w życiu. Mianowicie zdecydowali się być misjonarzami, czyli no, w przyszłości pastorami w stolicy Białorusi, w Mińsku, chyba że chodzi o Mińsk pod Warszawą. Może kiedyś. I ponieważ są wśród nas, myślę, że to będzie ciekawe usłyszeć świadectwo z ich strony, tym bardziej, że no, w naszym kościele i biskup, bracia, którzy prowadzą kościół, proszą w kościołach, żeby modlić się o nowe powołania. Dlatego, że młodzi nie są zainteresowani, żeby wejść do służby, żeby być pastorem, żeby służyć w kościele. Młodzi nie są zainteresowani. Chcą zarabiać pieniądze, chcą być wolni od tych różnych problemów, które wiadomo, że w kościele są. To nie jest łatwa służba i brakuje powołań. Więc jeśli ci młodzi ludzie zdecydowali się być właśnie misjonarzami, w przyszłości pastorami, to znaczy no, zdecydowali się na coś trudnego, ale z tego wynika, że mają wiarę w Boga, że Bóg im pomoże, a także mają powołanie, konkretne powołanie. I myślę, że to będzie ciekawe troszkę posłyszeć właśnie, jak do tego doszło. Sasza mówi wystarczająco po polsku, żona tylko na razie po rosyjsku. Poproszę, jak tam ustaliliście? Proszę bardzo.
Przepraszam od razu za mój polski, bo nigdy jego nie uczyłem. Ja, no tak, nigdy nie uczyłem, ale trochę rozmawiam i dobrze mogę tłumaczyć i rozumiem, co wy mówicie. Tak, rozumiem, co ja nawet mówię. Tak, tak. Ja troszeczkę, żeby wy znali, kim ja jestem. Mam na imię Sasza, moja żona Rebeka. W ogóle ja amal całe życie mieszkałem w Brześciu. No to nie tak daleko, to 180 kilometrów. No tak, gdzieś tak, plus minus. Dzisiaj przyjechałem. I amal całe życie żyłem tam i urodziłem się nie w chrześcijańskiej rodzinie. Urodziłem się, tak? Widzicie? Moje życie było takie różne, ja używałem narkotyki, ja piłem, ja nie całe życie byłem chrześcijaninem. I w 2007 roku ja nawróciłem się. To w tym roku będzie 10 lat, jak nawróciłem się, chwała Bogu. Tak. I za ten czas, te 10 lat, to minęło o tak, szybko. To szybko. I za te 10 lat ja robiłem różne rzeczy. Na przykład, kiedy ja nawróciłem się, od razu ja stałem kaznodziejcem i często kazanie robiłem. Potem ja trochę pomagał takie prowadzić młodzieżowe spotkanie. Potem ja robił grupy domowe. I taki cały czas, bo ja taki Bóg, Pan Bóg stworzył mnie takim, wiecie, taka osoba, która cały czas powinna coś robić. Bo ja nie mogę tak, no mi ciężko, kiedy ja nic nie robię. I ja cały czas coś robiłem. I w 2010 roku ja, no Pan tak przemówił do mnie, i ja pojechałem pracować i mieszkać do Odessa, to Ukraina. I amal cały rok ja mieszkałem w Odessie, ja pracowałem na budowisku, ja robił grupę domową, no cały czas byłem w kościele. I potem ja wróciłem do Brześcia i takie i stały dla mnie czas, kiedy ja szukałem Pana tak silno, żeby robić co On chce. I znacie, tak w 2012 roku Pan zaczął mówić do mnie, no może chcesz stać misjonarzem. Pan mówił dla mnie. 2012. Teraz już jest 17. I ja mówię, no dobrze, Pan. I ja zaczął szukać, gdzie mogę jakąś szkołę zrobić, żeby stać misjonarzem. I znalazłem na przykład, była szkoła w Ternopil, Ukraina. Ternopil, to też niedaleko, myślę, tak? I szukałem, i jakoś trzeba było wszystkie dokumenty załatwić, wszystko zrobić, żeby tam uczyć się. I coś tam nie zdążyłem. No i ja modliłem się, no mówię, no dobrze, Pan. No, jeżeli ty nie chcesz, to nie będę teraz to robić. I jak tak w ja byłem w kościele, zielonoświątkowy kościół, i w początku ja stał też pomagać robić grupy domowe, potem początek my zrobili młodzieżowe takie i 3 lata, gdzie się był młodzieżowym liderem. I oprócz tego ja jeszcze byłem administratorem kościoła, ja pomagał robić grupę domową. No, ja to, żeby nie chwalić się, mówię. Ja, żeby wy zrozumieli, że to wiele wszystkiego było u mnie. I potem Bóg zaczął mówić, żeby stać misjonarzem znów. I jeżeli ty będziesz osobą, która nie chce słuchać Pana, to będziesz myśleć, na co to mi być misjonarzem? Pan, zobacz, administrator, młodzieżowy lider, grupa domowa. No wszystko w porządku, na co mi ta misja? Ja mam pracę i wszystko robię, i wszystko w porządku. No Pan mówił cały czas. Pierwsze przyjechali do nas, i my z żoną siedzieli, i u nas było takie młodzieżowe, i byli 2 osoby, to małżeństwo z Anglii. Oni takie są, już może 70 lat mają, oni tak prorokują w życie. Ja pierwszy raz ich w życiu widziałem. I my siedzimy z moją żoną i podchodzi do nas ten pan i tak zaczyna modlić się za nas i mówi, wy będziecie jeździć po całemu światu, wy będziecie to i to robić. Ja jeszcze zapomniałem. A do tego moja żona mnie mówi, Sasza, może pomodlimy się, żeby jeszcze... I tak Pan jakoś tak wszystko robi i my zdecydowaliśmy. Znacie, tak nie tak było łatwo to zrobić, bo no, u mnie są administrator, młodzieżowy lider. No jakbym się tak Pan wszystko zrobił, że ja wszystko oddał. I byli osoby, kto to wziął. Bo często my myślimy, że w kościele my jesteśmy takimi, no wiecie, ja nie wiem po polsku jak będzie, niezamienimy. Tak, tak, często tak bywa. No kto tak jak ja może śpiewać? Ja taki sam jestem. No i tak często bywa, ale kiedy Pan mówi, to trzeba Jego słuchać. I my pojechaliśmy na misję. W przyszłym roku my byliśmy 3 miesiące w Armenii. I różne rzeczy tam robiliśmy. Potem jeszcze byli amal 1 miesiąc na Górny Karabach. Kto zna, co to jest? Da? Na Górny Karabach. Tak, tam byliśmy 1 miesiąc. Potem 1 miesiąc jeszcze byliśmy w Moskwie. I ja chcę tak zachęcić was, zachęcić i w ogóle mówić, główne w naszym życiu to słuchać Pana. Bo nie ma różnicy, ile teraz masz lat. Ile ci teraz. Bo na przykład z nami w Armenii była jedna kobieta, ona ma 2 córki. Jedna córka 7 lat, druga 11 lat. I ona pojechała też na misję. Ona w ogóle jest z Uzbekistana. To jest musulmańska, tak, kraj, musulmański kraj jest. W ogóle ona pojechała i teraz ona nawet nie wie, może wrócić albo nie do domu, bo nie tak łatwo wszystko jest. I ja chcę takim świadectwem mówić, że główne, żeby słuchać Pana. I może nam będzie nie tak łatwo pójść z tej, po rosyjsku tak brzmi, zona komforta. Z tej zony, bo tu w porządku wszystko. U mnie teraz wszystko w porządku, na co mi to? No Pan chce, żeby my szli i robili. My szli i robili coś dla Niego. To główne dla Niego. I my robili różne rzeczy i na przykład ja nigdy nie myślałem, ja myślę, ja na 100% wiem, że to jest w Polsce. Na przykład my w Moskwie i w Armenii pracowaliśmy do Matki Terezy. Это дом матки Терезы. Ну, я 100% знаю, что в Польше должен быть. В Москве я работал, в Армении моя жена работала. И я в Армении я не мог бы там быть. Бо там есть дети до 11 лет, которые не имеют руки, ноги, какие то инвалиды. То дети, которые, если не загинет, то будет целую жизнь инвалидом. В Армении то меньшая часть была люди, то дауны. Ну, по-польски так само, так? Так. И с ними, и только с матки Терезы, с того ордена, працуем с такими людьми. И мы тоже працювали, и это цікаво. Або, например, на Горный Карабах. Я никогда не мышлял так о войне. Что то есть война? Ми мешкаємо в тим місці, де зараз є добре, все в порядку. Ми можемо робити казання, ми можемо так робити. А коли ми приїхали, ми були в Мардакерт, то в прийшлому року, в квітні, там 3 дні була війна в тим місці. 3 дні там снаряди літіли. То не було так легко. А ми були в тим костелі, і нам пастор оповідає, я казання там робив, і нам пастор оповідає, у нас була молитва, в той час стали стріляти. Там таке місце, де не так легко жити. І одна особа, нам віжонця в Карабаху, так мові, віче, я віжонцей, і я вім, іжелі загине, це зі мною стане. Згине, це зі мною стане. Но тиле людзі, які не віжав, теж ту сон. І головне в нашим житті, то слухач Пана і іж за ним. І я захенцам вас. То не проблем, іле вам лад. Що ви зараз робите? Слухайте Пана. Слухайте Пана в вашому житті. І Он дасть вам, ви будете мали то працю. Не всі повинні бути місіонажами. Повинні бути люди, хто буде добре заробити і буде благословити тих, хто є місіонажем. Бог хоче, щоб ви робили то, що Он хоче. І я благословлю ваш костюл. Дякую, що дали можливість так трохи оповідати о собі. І нех Бог, Пан вас благословить. Дякую.
Ви вибрали якби труднейший кавалок хліба, але то є цікавша дорога. Бути Богу послушним. To jest może trudniejsze, ale to jest dużo ciekawsze. I taki człowiek jest bardziej szczęśliwy, który wypełnia Bożą wolę. Niech Bóg błogosławi. No, ja chciałem dzisiaj też powiedzieć o człowieku, który zgodził się z Bogiem, który zgodził się wykonać to, co Bóg jemu zlecił, chociaż, który zgodził się wykonać Bożą wolę, chociaż okoliczności były bardzo trudne i wielu znalazłby wymówkę, żeby Bożej woli nie wypełnić. Mam na myśli Daniela. Daniela, który, no znamy, czytamy Biblię i wiemy o nim dużo, który z ziemi swojej ojczystej został uprowadzony do niewoli, do Babilonu i tam no, musiał znaleźć swoje miejsce. Nie było to łatwe, bardzo trudno jest w takich warunkach ostać się, znaleźć swoje właściwe miejsce na ziemi i jeszcze poza tym służyć Bogu. Słuchać Boga, pytać Go o zdanie, tak jak Sasza nam to powiedział. Ale właśnie taką sylwetkę warto postawić przed sobą i jej się przyjrzeć. I chciałem, abyśmy spojrzeli na Dawida, na Daniela, przepraszam, i coś od niego się nauczyli. Kilka słów o nim. Jeden Daniel, jeden z czterech głównych proroków Biblii, wzięty do niewoli, został tam w niewoli, w obcym kraju, wrogim kraju. Został zauważony dzięki swojemu darowi wykładania snów. Pan Bóg przeznaczył dla niego specjalne zadanie i także wyposażył go w taki bardzo ciekawy dar, dar wykładania snów. Poza tym Daniel był też prorokiem. Przeczytamy w księdze Daniela, że może od 17 wiersza przeczytam, pierwszego rozdziału. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Tym czterem, czyli Danielowi, a także jego przyjaciołom, którzy z nim tam się udali, którzy również uważali za rzecz pierwszorzędną w swoim życiu, by służyć Panu Bogu, zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami wolskimi wprowadził ich przed Nebukadnezara. Nabuchodonozor, Nebukadnezar, to są różne warianty tego samego imienia. I król rozmawiał z nim, a nie znalazł się wśród nich wszystkich, taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael, Jezariasz i tak poszli na służbę do króla. W każdej ze sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. W ten sposób Daniel, on, który młody człowiek, który no, był z obcego kraju, w niewoli, stał się drugą osobą w imperium. Po Nabuchodonozorze, także i po dwóch kolejnych innych imperatorach, którzy w tamtym miejscu kuli ziemskiej byli królami. Warto też zaznaczyć, że proroctwa Dawida są kluczem do zrozumienia wydarzeń czasów ostatnich. Więc kiedy czytamy ostatnią księgę Apokalipsy, wiele rzeczy będzie dla nas niezrozumiałych, jeśli nie przeczytaliśmy i nie zaznajomiliśmy się wcześniej z proroctwami właśnie Daniela, z księgi Daniela. Zacznę od tego, co znaczy jego imię. Daniel oznacza Bóg jest moim sędzią. Piękne imię. Już tam na miejscu, jeszcze w ziemi izraelskiej, został tak nazwany przez swoich rodziców Daniel. Bóg jest moim sędzią. Czyli Bóg o wszystkim wie i do Niego mogę się uciec. On poprowadzi moją sprawę. Tak przy okazji warto powiedzieć, że Daniel miał trzy imiona. Pierwsze, które zostało mu nadane przez rodziców, Daniel, Bóg jest moim sędzią, a także miał imię nadane mu przez, no, przez okupanta w tym właśnie Babilonii. Może ktoś pamięta, jakie imię mu nadano? Baltazar, właśnie. I bardzo ciekawe wiedzieć, co znaczy to imię Baltazar. Możemy znaleźć kilka tłumaczeń tego imienia. Ja korzystałem ze słownika hebrajsko-polskiego, biblijnego słownika hebrajsko-polskiego, SORD. I to imię zostało przetłumaczone jako Bóg z ubożonego skarbu, czyli bardzo prześmiewczo. Ten poganin, który nadawał imiona Danielowi i jego przyjaciołom, Baltazar, Danielowi dał to imię, jak gdyby chciał się naśmiać z tego, że jest niewolnikiem, że pochodzi z kraju, który chlubi się tym, że zna prawdziwego Boga, a oto jest teraz niewolnikiem, no i niewiele ma do powiedzenia. Teraz my dominujemy i mamy prawo do jego życia. Stąd prześmiewczo nadał jemu właśnie takie imię Bóg z ubożonego skarbu. Może kiedyś miałeś skarb, może kiedyś miałeś się czym chlubić, ale teraz tego skarbu nie masz. I jeśli mówisz o swoim Bogu, to jest to Bóg bardzo biedny, jakby poniżony przez nasze wojska, przez nasz kraj. Ale Daniel otrzymał też trzecie imię. Nie wiem, czy zauważyliście, że także Daniel nosi trzecie imię i zostało mu ono dane nie przez kogo innego, jak przez samo niebo. Czytamy o tym w 9 rozdziale i 23 wierszu. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, mówi anioł, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. I to słowo, ta fraza, którą przyniósł do Daniela anioł, właśnie tak brzmi. Jesteś bardzo miły. To poselstwo z nieba, to jest jakby nazwanie, które zostało skierowane do Daniela, jakby od Pana, od samego Pana Boga. Tak Bóg ciebie widzi, tak widzi ciebie niebo. Wiedz o tym, pamiętaj o tym i działaj, mając taką wiedzę. Daniel obracał się w swoim życiu w trzech sferach. Tak jak my również obracamy się w trzech sferach. Jedna sfera to będzie jego życie prywatne, druga sfera to życie publiczne i trzecia sfera to życie duchowe. Podobnie jak u nas. Mamy swoje życie prywatne, także bierzemy udział w życiu publicznym. Jedni, bo pracują w fabryce, inni gdzieś w urzędzie pracują. Każdy ma jakieś swoje miejsce i to jest twoje życie publiczne, gdzie musisz zachować się odpowiednio, wyrażać się odpowiednio. I trzecie, życie duchowe. Ludzie tego świata mogą mieć życie prywatne, mogą mieć jakieś życie publiczne. Życie duchowe raczej nie istnieje. Ty i ja, jako ludzie wierzący, mamy tą sferę duchową i ciekawe jest nam przypatrzeć się, jak właśnie, jakim był Daniel w tej sferze. Dowiadujemy się z Księgi Daniela z 1 rozdziału i z 8 wiersza, że w swoim życiu prywatnym, on jako prywatna osoba, był człowiekiem nieugiętym w swoich postanowieniach. Jeśli coś postanowił, to tego się trzymał. A jeżeli coś postanawiał, to postanawiał na podstawie swojej wiary, na podstawie swojej przynależności do Boga. I czytamy tak w 8 wierszu 1 rozdziału. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosi więc przełożonego nad sługami dworskimi, aby mógł się ustrzec z plamienia. Ponieważ był Hebrajczykiem, więc wiedział, że niektórych pokarmów nie będzie jadł, nie może jeść, bo nie będzie splamiony. I postanowił, że tak będzie. mimo że był niewolnikiem, mimo że nie wolno jemu było mieć własnego zdania, mimo że był ograniczony w swoim działaniu, ale postanowił i chciał, żeby to było wykonane. Pewno za wszelką cenę. Gotowy był zapłacić wszelką cenę, żeby tylko wypełnić do końca swoje przekonania, szczególnie w sferze wiary. Nieugiętym był w swoich postanowieniach. I myślę, że my, którzy żyjemy dzisiaj w XXI wieku, patrząc na Daniela, możemy tego samego nauczyć się. Jeżeli mamy postanowienia, niech to będą dobre postanowienia, ukute na podstawie naszych przekonań związanych z Bogiem, z naszą wiarą, i tych przekonań trzymajmy się. Słowo Boże nas zachęca, abyśmy składali obietnice przed Bogiem i te obietnice zachowywali. Daniel jest w tym dla nas przykładem. Po drugie, kim był, jaki był w życiu publicznym? To jest bardzo ważny punkt dla nas właśnie chrześcijan, ponieważ zauważamy, że często jest tak. Przygotowujemy się do kościoła, kupujemy się, ubieramy jakiś garnitur, chcemy wyglądać ładnie wśród innych ludzi, śpiewamy, modlimy się, słuchamy Słowa Bożego, a później idziemy do domu, do pracy, do szkoły i tak jakbyśmy byli zupełnie innym człowiekiem. Zapominamy, co ślubowaliśmy Panu Bogu, zapominaliśmy, jakie święte pieśni śpiewaliśmy dla Pana Boga i właściwie niewiele wyróżnia nas z tłumu. Nie różnimy się za bardzo albo w ogóle się nie różnimy od naszych kolegów, koleżanek czy współtowarzyszy pracy. Daniel był człowiekiem, który w służbie publicznej zachowywał się bez zarzutów. W 6 rozdziale przeczytamy tak o nim. 6 rozdział i 4 wiersz. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów. Wyróżniał się. Był inny. Dlaczego się wyróżniał? Gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. W tej publicznej służbie, albo tak w naszym przypadku w szkole czy w pracy. Dobrze, jeśli ktoś opisałby nas tak, jak ta księga opisuje Daniela. Wyróżniał się w swoim postępowaniu, w tym, co mówił. Widać było, że to jest jakiś inny człowiek. Nie tak jak wszyscy. Nie mówił tak jak wszyscy. Nie myślał tak jak wszyscy. Nie reagował tak jak wszyscy. Wyróżniał się. To był inny człowiek. Dlaczego tak było? Gdyż, jak Słowo Boże to pięknie ujmuje, był w nim nadzwyczajny duch. Był w nim Duch Boży. Było w nim to ziarenko Boże. Dlatego mógł być innym człowiekiem i wynikało to stąd, że chciał być innym człowiekiem. No i ta trzecia sfera, niezmiernie ważna dla Daniela. Życie duchowe. Jakie było duchowe życie Daniela? Zobaczmy, jakim on był i spróbujmy się przejrzeć jak w zwierciadle. 9 rozdział od 3 wiersza do 5. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, mówi Daniel, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przekazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zmutowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przekazań i praw i tak dalej, i tak dalej. Daniel był swojej duchowości człowiekiem modlitwy. Był gorliwy w modlitwie. Nam, ludziom współczesnym, żyjącym w XXI wieku, brakuje czasu na modlitwę. Jesteśmy zajęci tyloma rzeczami, że brakuje nam czasu właśnie na modlitwę. On był ministrem, więc czasu miał też niewiele. Do niego przychodzono, musiał rozwiązywać problemy. Był ministrem ogromnego imperium. Ale na modlitwę zawsze znalazł czas. I w tej modlitwie modlił się nie tylko o siebie, nie tylko o swoje obowiązki, bo myślę, że to również włączał do swoich modlitw, ale też nie zapomniał o tym, że pochodzi z narodu izraelskiego, że modli się trzeba o powodzenie jego narodu, który w tym momencie właściwie już nie istniał, bo on sam był w niewoli. Ale pamiętał o obietnicach Bożych, pamiętał, że przez modlitwę można to wszystko zmienić, a niewolę można skrócić i Boże działanie przyspieszyć. 6 rozdział i 11-12 wiersz. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo przeciwko niemu, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem padli obie mężowi i zastali Daniela, modlącego się i błagającego swojego Boga. Ciekawe jest przyjrzeć się, jak to czynił Daniel. Modlił się, miał swój pokoik, swoje miejsce i modlił się do Boga 3 razy dziennie. 3 razy dziennie. On, minister, człowiek bardzo zajęty, znalazł czas każdego dnia i wszyscy o tym wiedzieli, że on tak czyni, bo on nie ukrywał tego. W kraju pogańskim, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, no, w kraju muzułmańskim, może gdyby tak porównać, otwierał okno i wszyscy mogli słyszeć, że on się modli. Ale już pozostawmy Daniela. Porównajmy go z nami. 3 razy dziennie był w stanie znaleźć czas na modlitwę do swojego Boga. I stąd przeżył 3 imperatorów. I stąd właśnie czerpał swoją mądrość. Stąd z tej modlitwy Daniel miał od Pana Boga mądrość i wizję i proroctwa i Pan Bóg go obdarzał specjalnymi darami właśnie stąd, że miał taki ścisły kontakt z Panem Bogiem. Ja również jestem urzeczony tą postacią Daniela. Również ja osobiście wiele się mogę nauczyć od Daniela z jego pobożności. To było tyle lat temu. Tyle setek, może tysięcy lat temu i ciągle ten człowiek jest dla nas przykładem do naśladowania. Nie bał się niczego, bał się jedynie Pana Boga. Miał określony plan i ten plan wykonywał. Piękna rzecz. 3 razy dziennie gorliwie modlił się do Boga. A także 2 rozdział... 17-18 wiersz. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz. Chodziło o rozkaz królewski, że wszyscy, którzy nie wypełnili pewnego wymogu króla, mogą zostać skazani na śmierć. I wtedy Daniel pobiegł do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Kiedy człowiek ma problem, to co wtedy robi? Albo wpada w rozpacz, Albo szuka porady u człowieka, ale najczęściej dobrej porady nie znajdzie, więc jeśli nie umie się modlić, to wraz wpadnie w rozpacz i w beznadzieję, ale kiedy modli się i ma wiarę, że modlitwa może coś zdziałać, to będzie widział rezultaty tej modlitwy. Gdy groziła im śmierć i gdy rozkaz królewski właściwie został już wydany, Daniel pobiegł do swoich towarzyszy i mówi: módlmy się, bo inaczej zginiemy. My, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, też powinniśmy to wiedzieć, że modlitwa sprawiedliwego wiele może, chyba że nie jesteśmy sprawiedliwi. Modlitwa sprawiedliwego, modlitwa człowieka Bożego wiele może, ale Daniel, choć był człowiekiem mocnym w wierze, człowiekiem, który miał szczególnie bliski kontakt z Bogiem, nie chciał sam być na placu boju, pobiegł do swoich towarzyszy i razem z nimi błagali Pana Boga o zmianę tej całej sytuacji. Jak dobrze, że ty i ja mamy siebie nawzajem. Nie musimy sami walczyć, ale możemy jeden drugiego prosić o modlitwę. I to jest wspaniałe, bo dzisiaj ty poprosisz mnie o modlitwę, a jutro ja będę chciał ciebie prosić o twoje wsparcie dla mojej sprawy. Także pamiętajmy o tym przykładzie, aby dzwonić do siebie, gdy jest jakaś wielka potrzeba, konieczność, jedni drugich wspierajmy w naszych modlitwach. Ale żeby tak było, to trzeba wierzyć w modlitwę. Żeby tak było, to trzeba mieć jakby pewne doświadczenie w modlitwie. Ale jedno jest pewne, że Bóg czeka na nasze modlitwy i chętnie wysłuchuje naszych modlitw. Także zobaczyliśmy Daniela, jakim był w życiu prywatnym, że był nieugięty w swoich postanowieniach. Zobaczyliśmy go, jakim był w życiu publicznym, bez zarzutu. Wyróżniał się od wszystkich innych, którzy służyli na dworze, którzy służyli królowi, bo inny duch w nim był. Ty i ja mamy szansę również wpaść w oko naszym przełożonym i innym, tam gdzie pracujemy, uczymy się, ponieważ w nas jest też inny duch, Duch Boży. No i w życiu duchowym, co szczególnie wyróżniało Daniela, to, że był gorliwy w modlitwach. Tam były, czytamy też posty, tam była też włosienica, ale głównie modlitwy. Modlitwy wyróżniały Dawida w jego duchowym, Daniela w jego duchowym życiu. I na koniec, trzy wybitne cechy Daniela, które zauważamy. I gdy patrzymy na Daniela, to też widzę w nim jakby chrześcijanina. Dzisiaj powiedzielibyśmy: o, dobry chrześcijanin. O, człowiek, wzór chrześcijanina. Wierny. Daniel był wierny w swojej wierze. Pierwszy rozdział od 8 wiersza do 15. Lecz Daniel postanowił, ten wiersz czytałem, ale jeszcze raz go przeczytam, postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, aby mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Daniel postanowił, a Bóg dalej działał, Bóg zjednał. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. Wierzył w Boga, wierzył w święte, wierzył, że święte księgi, które czytał, które znał, to noszą prawdę, niosą prawdę, są od Pana Boga, i według swojej wiary tak postanowił i tak czynił. Więc powiedzieli, gdyby żył w naszych czasach, powiedzielibyśmy: super chrześcijanin, stateczny, stabilny, wierny w tym, co powinien czynić jako człowiek wierzący. To jest pierwsza cecha. Wierny w wierze, jako człowiek wierzący. Dalej, odważny. Przy okazji swojej mądrości również i odważny. Nie dość, że miał wiedzę. Nie dość, że był człowiekiem inteligentnym. To oprócz tego był również odważnym. Gdy wiedział, że trzeba się wstawić za prawdę, to się za nią wstawiał. Gdy wiedział, że trzeba powiedzieć jakieś słowo do swojego otoczenia, to to słowo powiedział. Nie bał się, nie był tchórzem. Także i my, gdy mamy poznanie od Pana Boga, gdy mamy wiedzę od Pana Boga, powinniśmy też o tym mówić, gdy widzimy, że są popełniane błędy. Księga Daniela, rozdział 2, i przeczytamy od pierwszego wiersza poniżej. Może niech bardziej słowo Boże mówi niż ja. W 12 roku panowania Nebukadnezara miał Nebukadnezar sen, także jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen, i przyszli i stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich: miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chce zrozumieć ten sen. Wtedy chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku: królu, żyj na wieki. Opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. A król odpowiedział chaldejczykom i rzekł: mój wyrok jest wydany. Jeżeli mnie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki i wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie mi go. Wtedy powtórę odpowiedzieli, mówiąc: niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Lecz król odpowiedział, mówiąc: wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was. Zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź. Aż czasy się zmienią. Przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Trochę przewrotne, ale zarazem mądre. Wtedy chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc: nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla. Jak też w ogóle żaden wielki, potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i chaldejczyka. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy: dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. A to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy, wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona, w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławiony imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc. A teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Potem Daniel udał się do Arjocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i także do niego: nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie prowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego: znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach, a twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. No i dalej wyjaśnia królowi detal po detalu, jaki był królewski sen. I w rezultacie w 47 wierszu król mówi tak, potem gdy Daniel mu wszystko powiedział. Potem odezwie się król i rzekł do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić mi te tajemnice. I w 4 rozdziale sytuacja troszkę podobna. Przeczytajmy pierwsze 6 wierszy. Ja, Nebukadnezar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu i to, co mu się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbici, czarownicy, chaldejczycy, astrologowie, i powiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. Czyli już król obniżył swoje standardy, już powiedział, ale i tak nie pomogło, nie podali mu jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, którego ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. Jemu powiedziałem sen: Baltazarze, przełożony wróżbitów, wiem, że Duch Świętych Bogów jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem, i podaj mi jego wykład. No i Daniel po raz kolejny był w stanie wyłożyć królowi, dać wykład tego snu, który tak zaniepokoił króla, bo to był widzenie prorocze odnośnie króla i całego imperium, całego królestwa. Jeszcze przy okazji w 24 wierszu Daniel daje pewną radę królowi. Dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Wyłożył jemu ten sen, to widzenie. Daje jemu jeszcze rady, jak dobry kaznodzieja, jak dobry duszpasterz. Był w stanie to uczynić, bo był z nim Bóg, a on był z Bogiem. I w 34 wierszu król mówi tak: teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdy wszystkie jego dzieła są prawdą, jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Król już zdobył nieco wiedzy na temat prawdziwego Boga, jak on działa, jak myśli, czego żąda człowieka i jak należy myśleć, rozumować i postępować. To wszystko dzięki Danielowi, który miał społeczność żywą z Bogiem, miał odwagę mówić to, co jest prawdziwe i dzięki temu wpływał na króla, a poprzez króla na całe imperium, na cały ówczesny świat. To się rozumie być człowiekiem wierzącym. To się rozumie być człowiekiem, który ma kontakt z Bogiem i którego Bóg używa. Może jeszcze z 5 rozdziału, też bardzo ciekawe wydarzenie. Niech Biblia bardziej mówi niż ja. Przeczytajmy od 1 wiersza. To już jest inny król. Kolejny. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar, nie mylić z Baltazarem, a gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z Domu Bożego w Jeruzalemie, a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy króla, lecz nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładu królowi. Wtedy król Belsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Na skutek słów króla, jego dostojników, weszła królowa matka do stali biesiadnej i odezwawszy się, królowa matka tak rzekła: królu, żyj na wieki. Niech się nie tworzą twoje myśli i niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nebukadnezar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami i astrologami. Dlatego iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek, do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda wykład. A gdy przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: czy to ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król mój ojciec z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że duch bogów, tak to opisał, duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Daniel wypowiedział i rzekł wobec króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. No i samą końcówkę, 26 wiersz, ostatnie wersety. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, drugie słowo. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. I trzecie słowo. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Był człowiekiem mądrym, miał wiedzę, potrafi używać swojego rozumu, ale to oświecenie i to mądrość, jak czytamy w tej księdze Biblii, otrzymał od Boga. Otrzymał od Boga, bo był pobożny. Otrzymał od Boga, z którym miał ścisły kontakt i więź. Modlił się do tego Boga 3 razy dziennie. Nie tylko o siebie, ale też i o swój naród, o innych. Taki człowiek może liczyć na wielkie dary i na wiele darów od Boga. I tak się stało w życiu Daniela. Daniel poza tym był jako minister, jako drugi czy trzeci człowiek w imperium, był politykiem. Jako polityk był nienaganny. I nawet za cenę swojego życia nigdy nie rezygnował ze swoich zasad. Mały fragment z 6 rozdziału. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nim ustanowił 3 ministrów, których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nim zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego, żyj wiecznie królu Dariuszu. Kolejny król, 3 już. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. A gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okno otwarte w stronę Jerozolimu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Ten wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Nie przestraszył się swoich wrogów, nie przestraszył się, że może stracić życie. Wiedział, że ze swoim Bogiem może tylko wygrać, a nawet jeżeli go wrzucą do tej lwiej jamy, jego życie jest w ręku Boga. Albo jeśli Bóg go uratuje, to dobrze. Jeśli Bóg go nie uratuje, też dobrze. Był gotowy ponieść ofiarę ze swojego życia dla swojej wiary, dla swojego Boga, dla wydania właściwego sądu prawdzie. Więc pytanie na koniec. Czy my mamy też taką ambicję, jak Daniel, żeby zasłużyć sobie na to niebieskie imię, które brzmiało, kto pamięta? Miły. Danielu, człowieku miły. Nie bez kozery niebo tak nazwało Daniela. Wszystko było wynikiem tego, kim Daniel był. Wszystko było wynikiem tego, jak Daniel postępował. Jeśli zależy nam na tym, aby zasłużyć sobie na przychylność Boga, to Daniel jest przed nami jako osoba do naśladowania. Jeśli zależy nam na tym, aby Bóg, który nam tyle dał i tyle miłości nam okazuje, okazywał, okazuje i będzie okazywać, jeżeli nam zależy, aby temu Bogu okazać wdzięczność, to postępujmy tak, jak postępował Daniel, a dobrze nam z tym będzie. On się o nas zatroszczy, Pan Bóg będzie ciągle z nami, będziemy to zauważać i tego doświadczać. Nikt nam tego nie zabierze, a przy okazji ile dobrego zrobimy dla swojego otoczenia. Postańmy do modlitwy. Ja, który jest tym samym Bogiem, nasz Bóg jest tym samym Bogiem, co Bóg Daniela. I tak jak okazał się niesamowitym Bogiem w jego życiu, on dawał jemu światło, dawał jemu mądrość, dawał jemu moc do rozwiązywania różnych zagadek i trudnych sytuacji. On był, no, mieszkał przez ducha swojego, mieszkał w nim i przez to on się wyróżniał od innych. To samo my możemy doświadczać dzisiaj, jeśli pójdziemy w ślady Daniela. I tak jak on chciał się Bogu podobać i przed nim no, stać go było na wykazanie się swoją pobożnością, to i my będziemy podobnych rzeczy mogli również doświadczać. Panie Boże nasz, dziękujemy za tę postać Daniela. Dziękujemy, że byli ludzie i są nadal na pewno na tej ziemi, którzy byli gotowi wszystko poświęcić dla Ciebie, bo Ciebie po prostu kochają. Są wdzięczni. Oni wiedzą, kim Ty jesteś i są gotowi wszystko, nawet swoje życie poświęcić dla swojego Boga. Dlatego Ty, Panie Boże, widząc ich, wiesz, że człowiek potrafi być wdzięczny. Wiesz, Panie Boże, że człowiek potrafi poświęcić nawet wszystko, nawet swoje życie dla Ciebie, Panie Boże. Może właśnie dlatego byłeś gotowy wydać swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby On przyszedł na ziemię i On poświęcił swoje życie za nas, ludzi. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, że Ty możesz człowiekowi dać tyle darów i mądrość, i oświecenie, i możliwość rozwiązywania rzeczy trudnych. Mądrość dajesz, Panie Boże, tym, którzy Ciebie szukają, ci będą doświadczać tych właśnie Twoich szczególnych darów. Dziękujemy, że widzimy u Daniela te rzeczy i my również chcemy być wdzięczni, również chcemy umieć tak jak on być pobożnym i chcemy być ludźmi, którzy w codziennym życiu umieją dla Ciebie znaleźć no, pierwsze miejsce, tak jak się dla Ciebie godzi. Dziękujemy Panu i Bogu naszemu. Amen.